Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Samorządowa karta praw rodziny to temat, który dziś podejmujemy, a podejmujemy go z radnymi Sejmiku Województwa Łódzkiego. Z nami pani Ewa Wenderowska, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Szczęść proszę.
Pan Waldemar Wojciechowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Szczęść Boże.
I pan Paweł Sałek, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Witamy.
Szczęść Boże, witam uprzejmie.
Panie radny czy panie ministrze, bo to nie wiemy jak się zwracać.
Dziś radny.
Panie radny. Tak, bo w wielu tematach jesteśmy w studiu, gościmy pana radnego Pawła Sałka. Dzisiaj jako radnego sejmiku województwa łódzkiego na styczniowej radzie przyjęto samorządową kartę praw rodziny. To jest jakby temat wywoławczy dzisiejszego naszego spotkania, bo chcemy spojrzeć na samorząd województwa łódzkiego i też no, troszeczkę zareklamować, że można, gdy niektórzy mówią o karcie równości, to tutaj mówimy o karcie praw rodziny, a zgodnie z konstytucją rodzina to mężczyzna i kobieta. Prosimy pani Ewo kilka słów na temat samorządowej karty praw rodziny.
Przede wszystkim dziękujemy ojcze za zaproszenie do dzisiejszego programu, bo myślę, że właśnie ta samorządowa karta praw rodzin jest bardzo istotna nie tylko dla województwa łódzkiego, ale mam nadzieję, że dla wszystkich Polaków. My na ostatniej sesji w styczniu jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, zdecydowaliśmy, tutaj pan przewodniczący zarekomendował właśnie tą deklarację Samorządowa Karta Praw Rodzin, tak to się nazywa. Skąd w ogóle taka decyzja? W maju 2019 roku Sejmik zdecydował, że rok 2020 będzie rokiem świętego Jana Pawła II. A jak wiemy, dla świętego Jana Pawła II to właśnie rodzina była najważniejsza i jak jest również zawarte w tej naszej deklaracji, rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości. Dlatego wydawało nam się to takie naturalne, że ten 2020 rok rozpoczniemy właśnie od takiego stanowiska Samorządowa Karta Praw Rodzin, żeby podkreślić, jak ważna jest rodzina dla nas jako radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, ale żeby też pokazać, że rodzina jest tym miejscem, w którym rodzimy się, wychowujemy, która determinuje całe nasze życie i że należy ją wspierać każdego dnia. I również w samorządach.
Rodzina ma prawa i przywileje. Jakie ma rodzina prawa i przywileje zgodnie z kartą?
Ja może powiem tak. Ten dokument jest dokumentem z jednej strony deklaratywnym, czyli ma zwrócić uwagę na to, że jak ważna jest ta rodzina, ale z drugiej strony ten dokument ma być również przekładać się na praktykę. Jeżeli będziemy czytać poszczególne punkty tego naszego stanowiska, to przeczytamy tam między innymi, że chcemy, żeby rola rodziny była brana przy tworzeniu programów, które powstają właśnie w Sejmiku Województwa Łódzkiego. Żeby projekty, które będą przygotowywane i będą dedykowane do organizacji pozarządowych, do mieszkańców województwa łódzkiego, żeby one również zwracały uwagę na to, że mamy wzmacniać rodzinę, mamy rodzinę budować, mamy rodzinę wspierać i to w bardzo szerokim znaczeniu. Rodzina to wszystkie rodziny, czyli z jednej strony rodziny pełne, gdzie jest mama, tata i dzieci, ale też rodziny te, które w jakiś sposób może zostały poszkodowane przez życie, kiedy czasami matka sama wychowuje dzieci, albo ojciec, albo z jakiegoś powodu no, ta rodzina się rozpadła. To też jest rodzina, tak? Czy również rodziny zastępcze, kiedy mamy dziadków wychowujących wnuków. Dlatego tutaj my staramy się bardzo szeroko patrzeć na ten temat i chcemy, żeby wszystkie te rodziny były wspierane. Ale to nie jest jedyny jakby punkt tego naszego dokumentu, bo też na przykład my tutaj mówimy o tym, że chcemy również budować i wspierać prawa rodziców w zakładzie pracy. Choćby w tym zakładzie pracy, w którym jest Urząd Marszałkowski. Żeby również zwrócić uwagę na to, że jeżeli przychodzi matka, która dopiero jest po urlopie macierzyńskim, tak, ale na przykład, która jeszcze karmi dziecko, to też ma swoje przywileje. Jeżeli jest ojciec, no tata, któremu urodziło się dziecko, to też ma przywileje, ma prawo do urlopu tacierzyńskiego, tak to się teraz nazywa, tak? I to pracodawca, żeby też na to zwracał uwagę. Także jest tu wiele aspektów, tych jakby punktów w tej naszej karcie jest aż 13. Ja nie będę oczywiście ich teraz wszystkich cytowała, ale najważniejszymi odniesieniami tego naszego dokumentu jest właśnie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
Bardzo gorąco dziękujemy. Samorządowa Karta Praw Rodzin. Pani Ewa Wędrowska, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny, Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego. Panowie, słyszymy, że Karta Praw Rodzin ma na celu brać pod uwagę rodzinę we wszystkich projektach i działaniach, czyli człowiek, ale najbardziej rodzina staje się tym priorytetem nad wszelkim działaniem, nad wszelkim mieć, nad wszelkim, powiedzielibyśmy krótko, prymat człowieka nad materią. A zatem teraz zapraszam panów, rozpoczynając od pana Waldemara Wojciechowskiego. W czym przejawia się ten prymat rodziny w przedsięwzięciach, które są przedsięwzięciami Sejmiku Województwa Łódzkiego i Województwie Łódzkim.
Ojcze, szanowni telewidzowie, dla mnie rodzina to mężczyzna i kobieta. Mężczyzna i kobieta związana węzłem małżeńskim, pobłogosławiona przez Boga. Owocem miłości tej rodziny jest dziecko. Dziecko, na którym ta rodzina buduje fundament dla przyszłych pokoleń, bo przecież nasze dzieci przyjdą po nas, kiedy my będziemy musieli ustąpić z tego świata, to nasze dzieci nas zastępują i budują dalej swoją rodzinę. I tutaj moje pytanie, co się stanie, kiedy tych dzieci nie będzie? Prosta odpowiedź. Nie będzie społeczeństwa, a przecież to społeczeństwo jest jedną wielką rodziną, przynajmniej u nas w kraju, w naszej ukochanej Rzeczpospolitej, która dąży do wzniosłych ideałów, dąży do tego, aby osiągać coraz to lepsze cele, aby wprowadzać w życie nowości, aby poszerzać ogólnie pogląd rodziny. Rodzina dla mnie to jest czymś bardzo wielkim. Ja nie wyobrażam sobie widoku matki, która dziecko odsuwa, a nie przytula jej do swojego serca. Dziecko, które nosiła przez 9 miesięcy w swoim łonie i wydawszy na świat, to dziecko pierwsze, co powiedziało, to wow. A matka z miłością bierze je na swoje ręce i przytula do piersi. To jest wspaniały widok. To jest coś wspaniałego, czym Pan Bóg obdarzył kobietę na tym świecie. Czyli dar macierzyństwa. Nie chciałbym rozwijać tematu w drugą stronę. I ojciec rozumie, z jakich względów. Dla nas rodzina, to tak jak tutaj pani doktor powiedziała, to rzecz ogólnie pojęta mężczyzna i kobieta. Może pan profesor, pan minister uzupełni moją wypowiedź.
No tak, panie Waldemarze, nadrzędność rodziny i miłość względem rodziny, względem ojca, matki, względem dzieci to taki wymiar, który wyrasta z naszej kultury, z naszej tradycji, ale też z naszej wiary.
Wiary, przede wszystkim wiary.
Która ukształtowała naszą i państwowość, i narodowość, i była powodem dumy i siły naszego narodu. Ja prowokuję troszeczkę takie pytanie, czy sejmik województwa łódzkiego, zajmując się rodziną, podpisując i ogłaszając deklarację jako samorządową kartę praw rodzin, w jakim wymiarze też zajmuje się rodziną, nie tylko w tym wymiarze deklaratywnym, ale co czyni, by w województwie łódzkim, które to województwo, wiemy doskonale, było doświadczone przez system komunistyczny za czasów PRL-u, zwłaszcza rodzina. Pamiętamy spotkanie Jana Pawła II, który jest patronem tego roku 2020 z włókniarkami. Doskonale wiemy dla struktur Kościoła, jak wyjątkowym miejscem była i jest Łódź jako miejsce ewangelizacji, głoszenia Królestwa Bożego. To jest to doświadczenie, o którym my wiemy, słyszeliśmy, a wy tego jako mieszkańcy na pewno doświadczaliście przez pokolenia. I teraz pytanie, w jakim wymiarze ta ochrona i troska o rodzinę wyraża się, w czym ona...
Proszę ojca, ja pozwolę sobie tutaj może powiedzieć, dlatego że tak, to jest jakby, jeżeli już mówimy o tym, że... No bo dla nas ten wymiar duchowy też ma znaczenie, tak? I to nasze stanowisko z tego ostatniego okresu nie jest jakby pierwszym takim wyrażeniem naszego poparcia dla tego, że rodzina, dlatego jakby tak twierdzenia, że rodzina jest najważniejsza, tak? Że macierzyństwo jest najważniejsze, że rodzicielstwo jest najważniejsze. Bo może to akurat no, nie odbiło się jakimś takim dużym echem, ale jednak też było to, wydarzyło się rok temu, kiedy w województwie łódzkim jakby nastąpiła dobra zmiana, dlatego że sejmik województwa łódzkiego wcześniej był zarządzany przez koalicję PSL Platforma Obywatelska. Natomiast od 2018 roku, kiedy wygraliśmy wybory, to my przejęliśmy, Zjednoczona Prawica przejęliśmy władzę. I pierwszą rzeczą, którą jednak zrobiliśmy, to była rezygnacja z programu in vitro, a wprowadzenie programu leczenia bezpłodności dla par, które z tym się borykają. I tutaj okazało się, że to jest taki namacalny znak, tak? Kiedy zapisane 2 miliony, my z tego naszego budżetu przeznaczyliśmy 1 milion, a oprócz tego dzięki działaniom między innymi zarządu marszałka Schreibera, w porozumieniu z ministrem Szumowskim, tak, Łukaszem Szumowskim, doszło jeszcze do wsparcia tego programu następnymi 2 milionami. I w tej chwili już mamy drugi rok tego programu leczenia bezpłodności i możemy powiedzieć tyle, że w ostatnim roku zostało przebadane 400 par, 133 są takie przypadki zajścia w ciąże, tak? No, to jest jeszcze krótki czas, teraz kwestia urodzeń, ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ale to się dzieje i w tym roku jest tak samo. Mamy znów te 3 miliony, które są na ten program. A poza tym jeszcze jedna ważna rzecz. W tym miesiącu, za tydzień, będziemy procedować wojewódzką kartę rodziny wielodzietnej, która już została wprowadzona dużo wcześniej, jeśli się nie mylę, chyba w 2014 roku. Ale co my będziemy robili teraz na najbliższej sesji? Zmieniamy dostępność tej karty. Do tej pory było tak, że ta karta była dla rodziców, którzy wychowywali dzieci. Trójkę dzieci i więcej, tak? I dla ich dzieci niepełnoletnich albo dzieci, które tam uczyły się, tak? To tak jak zawsze, 26 lat albo niepełnosprawne, wtedy wiadomo, że to jest całkiem inaczej. Natomiast my na najbliższej sesji będziemy proponowali, tak? Bo taki jest projekt uchwały, żeby wszyscy rodzice, którzy wychowują i wychowali, czyli dożywotnio, mieli tą kartę, wojewódzką kartę rodziny wielodzietnej. I to jest następny taki namacalny już efekt naszych działań jako Sejmiku Województwa Łódzkiego i jako dbałości o rodzinę. A tych programów różnych, gdzie teraz mamy ogłoszone konkursy, tak, między innymi w Regionalnym Centrum Pomocy Rodzinie, ja mogłabym wiele teraz podawać przykładów. Nie, ale nie chciałabym tutaj...
Żeby
właśnie pan minister coś powiedział, ale mamy teraz ogłoszone programy, tak, w ramach tak zwane Łódzkie Plus i tam są programy wspierające rodzinę, rodzinę właśnie znów szeroko rozumianą, bo my zawsze mówimy tak, mama, tata, dzieci, nie, ale nie tylko, to są seniorzy. To też rodzina. To są osoby niepełnosprawne. One też są w rodzinach, tak? To są osoby właśnie rodziny wielodzietne. Osoby, które są w jakiś sposób pokrzywdzone przemocą, bo wiemy, jakie... Ja oczywiście bardziej chcę mówić, zawsze jak mówię, to mówię o przemocy domowej, nie mówię o przemocy w rodzinie, bo uważam, że przemoc to nie jest...
To była ciężka batalia tak, przez parę
tak,
lat.
Tak, żeby... właśnie i to tak jest. Dlatego tych programów jest wiele.
Tego sformułowania o przemocy
tak,
w rodzinie.
Tylko przemoc domowa. I tych programów na przykład teraz mamy ogłoszonych kilka... Naście, dobrze mówię. I teraz czekamy, będą zgłaszali się, tak jak co roku, organizacje pozarządowe i mamy nadzieję, że będziemy je realizowali. Tak? Także to tak,
samorządowa karta praw rodzin. Prosimy pana Paweł Sałek.
Dziękuję uprzejmie. Szanowny ojcze, drodzy telewidzowie. Ja na początku chciałem powiedzieć, że tego typu karta, która jest kartą bardzo, bardzo tolerancyjną, ponieważ w stosunku do klubu radnych PiS, któremu szefuje kolega Waldemar Wojciechowski, czy do całej formacji konserwatywnej w Sejmiku Województwa Łódzkiego, kiedy ta karta była przyjmowana, no były bardzo duże zastrzeżenia, różnego rodzaju emocje i wiele oskarżeń takich, można powiedzieć, fałszywych się pojawiło. Trzeba podziękować tym wszystkim radnym, którzy zagłosowali za tą kartą i Sejmik Województwa Łódzkiego jest pierwszym sejmikiem w Polsce, który taką kartę przyjął. Co jest bardzo ważne z punktu widzenia i krajowego, i samorządności wojewódzkiej w Polsce. I też nie ukrywam, że zachęcamy także inne sejmiki do tego, ażeby poszły naszym śladem.
Dlatego też to nagłośniam.
Tak jest. Dziękujemy uprzejmie, że telewizja trwa.
Ale inne sejmiki też się interesują.
Już się odzywają.
Pan minister, tak.
Tak. Więc to jest istotna sprawa i tutaj, jeśli spojrzymy na tą kartę, na jej tekst, czasami występowało wiele przekłamań. Ci, którzy mają zastrzeżenia tego dokumentu, powinni się z nim zapoznać. Poznać, ze zrozumieniem przeczytać, zobaczyć, jaki to jest wartościowy dokument. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, jeśli chodzi o realne działania związane z tym, co Sejmik Województwa Łódzkiego może zrobić dla rodzin, to tak jak wspomniała to już pani doktor, to jest wspaniała inicjatywa, która w tamtym roku się pojawiła i została przeprowadzona przez Sejmik Województwa Łódzkiego dzięki pracy zarządu i tutaj dla wszystkich członków zarządu trzeba złożyć podziękowania i dla pana Grzegorza Schreibera, który przewodzi zarządowi województwa, gdyż zamiast programu in vitro, to trzeba bardzo wyraźnie podkręcić, który był przygotowany przez poprzednią koalicję, który już miał być na sejmiku, którym miał być przyjmowany budżet na kolejny rok, została zaproponowana zupełnie inna koncepcja podejścia do tych ogromnych i bardzo przykrych problemów ludzi, którzy mają problem z poczęciem dziecka czy z bezpłodnością. I ta sytuacja
na którym to
tym...
problemie nakręca się bardzo duży biznes.
Tak.
Klinik in vitro. A tutaj jest propozycja leczenia bezpłodności.
Proszę ojca, było zupełnie inne podejście, bo właśnie dzięki środkom województwa łódzkiego, środkom samorządowym i środkom krajowym, rządowym udało się stworzyć, uważam, genialny program dla tych osób, które mają tego typu kłopoty związane z poczęciem potomstwa, z tego względu, że dzisiaj ten program, który funkcjonuje 1,5 roku, już ma pewne sukcesy, o których wspominała pani doktor Wędrowska. Jednocześnie on daje ścieżkę realizacji leczenia poprzez 40 specjalistów, co oznacza, że osoby, pary, które zgłaszają się, jeśli chodzi do tego programu, przechodzą całą ścieżkę od specjalistów lekarskich, zaczynając od psychologów i tak dalej. I ten program naprawdę pokazuje, że zamiast tej agresywnej metody, no bo tak trzeba ją nazwać, która bezpośrednio próbuje ingerować w ciało człowieka, jednak daje się możliwość tego, żeby tą bezpłodność leczyć, co jest bardzo, bardzo ważne. Kolejna rzecz to jest to, że źródłem i początkiem, to też trzeba podkreślić, co było powiedziane, tej karty była rocznica bytności Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi łódzkiej, bo dzisiaj musimy tak powiedzieć, na ziemi łódzkiej. I odniesienie do tego, jak ważne te sprawy związane z rodziną były dla świętego Jana Pawła II. Ale też musimy pamiętać o tym, że są różne sytuacje w życiu. Są bardzo skomplikowane sytuacje rodzinne, czy losowe, czy jakieś inne. Dlatego też tutaj to podejście do rodziny jako takiej jest na terenie województwa łódzkiego bardzo szerokie. To chcielibyśmy podkreślić. Nie ma takiej sytuacji, że matka, która wychowuje samotnie dziecko, jest w jakiś sposób wykluczona z tych programów i propozycji, które są przedkładane na poziomie sejmiku, bo to także jest rodzina, bo dzisiaj, tutaj może pani doktor to bardziej uzupełni jako specjalistka, dzisiaj mamy w różnych przepisach prawa w Polsce, jak gdyby różne definicje rodziny, które sprowadzają się do, mówiąc jak gdyby w wielkim skrócie, jednak do ogniska domowego, do jakiejś relacji wzajemnej pomiędzy tymi, którzy w tym ognisku domowym żyją, a naprawdę sytuacje mogą być bardzo, bardzo różne, czasami przykre też w życiu, ale te osoby także trzeba otaczać troską.
Samorządowa Karta Praw Rodzin. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął taką kartę 28 stycznia. Można ją prześledzić na stronach internetowych, zapoznać się, naśladować, a jeżeli krytykować, to konstruktywnie, w oparciu o tekst, a nie wyobrażenia na ten temat. To też spotkanie dzisiaj daje nam okazję, by troszeczkę porozmawiać na temat województwa łódzkiego, ziemi łódzkiej, jak tutaj usłyszeliśmy z ust pana ministra. Co jest największym bogactwem województwa łódzkiego, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy i jakie ma województwo łódzkie perspektywy? Bo często mówimy Łódź, sypialnia Warszawy i takiego różnego, różne porównania są kierowane. Gdyby państwo, będąc w studiu Radia Maryja i Telewizji Trwam, mogli nam przybliżyć, czym jest i kim jest mieszkaniec województwa łódzkiego i czym jest województwo łódzkie. Pan minister?
No, dziękuję uprzejmie. To na województwo łódzkie położone w centrum Polski, to wszyscy wiedzą, ale no, to jest na pewno ta presja Warszawy, ona jest oczywiście widoczna w jakiś sposób. Presja, mówię w sensie pozytywnym, ale też takim bezpośrednim, z tego względu, że no jednak te dwa miasta binarne, Warszawa i Łódź, one coraz bardziej na siebie wpływają i mogą tutaj dobrze na pewno współpracować ze sobą. Mamy stolicę województwa łódzkiego, czyli Łódź. Jednocześnie to wszystko, co jest dookoła, można powiedzieć, stolicy województwa, to jednak główne elementy to są sprawy związane z rolnictwem. Jest kilka mniejszych miast na terenie województwa, ale tak na dobrą sprawę tym wiodącym elementem to jest rolnictwo. Nie chciałbym tutaj zabierać tutaj głosu szczegółowo w tym elemencie koledze Waldkowi, ale bardzo ważną rzeczą jest, której ja też upatruję szansę województwa łódzkiego ogromną, to są jednak także biorąc i czerpiąc z przykładu geotermii toruńskiej, wód termalnych, które są w Toruniu, miejmy nadzieję, że już niedługo zostaną poddane już pełnej eksploatacji, to jest to, że jest duża szansa, żeby też rozwój województwa łódzkiego oprzeć o źródła termalne. Z tego względu, że czy geotermia w Uniejowie, czy geotermia w innych miejscach, albo te, które są w przygotowaniu, albo te, które już, tak powiem, funkcjonują, dają pewną szansę przy tej presji, która występuje ze strony Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ogólnie o wytwarzanie energii w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska, można powiedzieć w sposób zielony w wielkim uproszczeniu, a żeby na terenie województwa był i takie programy się tworzy i te programy w tym momencie już są realizowane ku temu, a żeby to zielone ciepło z głębi ziemi pozyskiwać. Nie chodzi tutaj tylko o rekreację, bo ta rekreacja, która jest, tak jak powiedziałem, między innymi w Uniejowie, czy to już jest województwo mazowieckie w Mszczonowie, ona jest bardzo istotna. Natomiast z mojego punktu widzenia, ja się zajmuję energetyką i ochroną środowiska, uważam, że w pierwszej kolejności te źródła termalne, tam gdzie oczywiście jest to możliwe, powinny być wykorzystane do produkcji zielonego ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. To jest szalenie istotne, jeśli chodzi o sprawy związane z jakością powietrza czy z polityką klimatyczną.
Tak, miejmy nadzieję, stanie się w Tomaszowie Mazowieckim, czyli w moim mieście, gdzie zostały przeprowadzone takie odwierty, badanie. I prawdopodobnie będzie to możliwe.
Zgadza się? Tym sposobem zostałem pozbawiony głosu, proszę ojca.
Nie, panie ministrze, tylko po prostu to jest bardzo istotne, bo to jest dla Tomaszowa ważne. To, co pan minister
tak, mówi. Tak, bo rzeczywiście Tomaszów jest takim jednym z pierwszych przykładów, gdzie to złoże jest, że tak powiem, badane. I tam, gdzie będzie to możliwe, w województwie łódzkim powinny te złoża być eksploatowane, bo dzisiaj ta geotermia jest naprawdę najlepszym i najtańszym już później w eksploatacji sposobem wytwarzania zielonej energii, co jest bardzo istotne. A oprócz tego też jeszcze wszelkie sprawy związane z poprawą jakości powietrza i ze sprawami klimatycznymi, ale o tym to jeszcze, że tak powiem, może za chwilę. Bo teraz mówimy o szansach województwa.
Tak, i szansach, i perspektywach. Położenie województwa łódzkiego, centralna Polska z punktu widzenia logistycznego.
No bardzo dobre. Tylko, że teraz też tutaj jakby województwo łódzkie to tak trzeba troszeczkę zróżnicować, podzielić, bo proszę popatrzeć.
Prosimy.
Co innego to jest Łódź i mieszkańcy Łodzi, a inna sytuacja jest, jak my to mówimy, że taki obwarzanek wokół Łodzi, tak? Z jednej strony mamy Skierniewice, tutaj Tomaszów, Piotrków, Radomsko, a z drugiej strony tak Łowicz, Kutno, Sieradz, Wieluń i tam inaczej. To są całkiem inne rejony. O ile Łódź to taka bardzo przemysłowa, to ten obwarzanek, no właśnie bardziej chyba rolniczy, chociaż już chyba teraz już nie do końca.
Ale przecinają się dwa podstawowe szlaki komunikacyjne.
Bardzo dobrze.
Kolejowy.
Zgadza się. Przecinają się autostrady
Północnie, wschód-zachód.
Tak. I na przykład z tego szlaku, który biegnie od Gdańska do Katowic i dalej, do Zakopanego jeszcze, na przykład z tego powodu w jakiś sposób korzysta Tomaszów Mazowiecki, czy korzystają Skierniewice, które są blisko, tak? Bo jesteśmy przy samym tym szlaku. To na pewno wpływa pozytywnie. Ale ma też swoje negatywne znaczenie, tak? No bo przepraszam bardzo, ale jeżeli mówimy o ilości wypadków komunikacyjnych i tego wszystkiego, no to jest ta trasa, gdzie tego się zdaje wiele. Ale nie to chciałam powiedzieć. Dlaczego ja mówiłam o tych dwóch jakby miejscach? Dlatego, że no ja jestem lekarzem i też patrząc na tą rzeczywistość województwa łódzkiego, patrzę przez ten pryzmat. Jeżeli my teraz patrzymy w ten sposób, to całkiem inne przeżycie pacjentów w takiej Łodzi, a całkiem inne w takich rolniczych środowiskach. Tak? To, o czym tutaj już mówił pan minister Sałek, że to środowisko, w którym żyjemy i czyste powietrze i to, czym się odżywiamy, czyli tutaj rolnictwo, też ma bardzo duże znaczenie na to, jakie jest nasze zdrowie. I my wiemy o tym, że mieszkańcy województwa łódzkiego, teraz przygotowujemy przecież strategię na lata od 2021 i dalej, tak, to też nam pokazują, że jednak mieszkańcy województwa łódzkiego nie do końca są w tej najlepszej sytuacji, chociaż ona na pewno się trochę poprawiła niż było to kiedyś, tak. I jeśli patrzymy na środki, które są przekazywane, były wcześniej przekazywane na leczenie, no to nawet jeśli chodzi o sejmik województwa łódzkiego, to my wiemy, ile tych środków zostało w tamtym roku przekazane, ile będzie w tym roku, że na ten miliard, który jest budżet, to 256 milionów to jest właśnie służba zdrowia, że duża część to są inwestycje, tak? Dlatego też no, my się staramy tutaj mieszkańcom pomóc, ale...
A to... Tak, tak. Jeśli można tylko było, proszę ojca, przepraszam, kontynuować na sekundę ten wątek. Więc też jeśli chodzi o inwestycje właśnie w infrastrukturę zdrowotną, ogólnie mówiąc w województwie, to dzisiaj trzeba podkreślić, że powiem w ten sposób, dwa najbardziej atrakcyjne programy związane z inwestycjami w szpitale. To jest tak zwany zielony szpital, który wypracowaliśmy w ramach sejmiku województwa łódzkiego, gdzie będą bardzo atrakcyjne i są w zasadzie bardzo atrakcyjne warunki dla szpitali nie tylko podległych pod marszałka województwa, ale także dla innych jednostek służby zdrowia, tak ażeby możliwie w maksymalny sposób dofinansować infrastrukturę zdrowotną. Oczywiście mówię tutaj konkretnie, nazywając to zielonym szpitalem, mówię o realizacjach w oszczędność energii, w efektywność energetyczną, w produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł i tak dalej. To jest jeden z programów. I drugi program, który też są objęte szpitale, który daje możliwość dofinansowania aż 70% dotacyjnych, zaznaczam, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który już uruchomiony jest od kilku miesięcy, czyli racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej, daje możliwość bardzo konkretnych, realnych inwestycji, mówiąc wprost, budowlanych, w infrastrukturę zdrowotną na terenie województwa łódzkiego.
Ja przepraszam.
Poproszę naszych telewidzów i radiosłuchaczy o współtworzenie naszego programu, zwłaszcza w tym temacie samorządowej karty praw rodzin, no ale też mieszkańców województwa łódzkiego z pytaniami, spostrzeżeniami do przedstawicieli władzy samorządowej, bo dziś takich gości mamy w naszym studium. Telefonem 56 657 0011 lub 56 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Wiadomą rzeczą, o której już mówiliśmy, rodzina jest ważna, ekologia jest ważna, zdrowie jest ważne. Pozostał nam na pewno jeszcze jeden jeden z wymiarów, to jest rolnictwo i tutaj pan Waldemar Wojciechowski, a nie możemy zapomnieć o edukacji i nie tylko w wymiarze infrastruktury, ale nade wszystko w wymiarze treści, którymi karmimy, jakimi wychowujemy młodzież. Tutaj również w tej karcie praw rodzin, pytanie o edukację, czy edukują tylko rodzice i szkoła, czy edukujemy my wszyscy i pobudzamy taką świadomość, że nie można tylko i wyłącznie wychowania młodego pokolenia zrzucić na kark szkoły, nauczycieli i na kark rodziców, że w tym szerszym kontekście odpowiedzialni jesteśmy za to wszyscy. Rozpoczynamy od rolnictwa. Pan Waldemar Wojciechowski.
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa. Od tego bym zaczął. Łączy to się jakby z produkcją rolniczą, a gdzie właśnie województwo łódzkie, tak jak ta koleżanka wspomniała, w koło naszej stolicy, czyli Łodzi, jest bardzo, bardzo mocno rozwinięte. I tu trzeba podkreślić, że na przykład co piąty tucznik pochodzi właśnie z województwa łódzkiego w całym kraju. Trzeba podkreślić, że mamy...
Wędruje 16... na stół polski czy zagraniczny?
Może niekoniecznie polski. Na stół polski trafia bardzo często mięso niewiadomego pochodzenia. No ale tu jakby już może nie mnie w tym temacie się wypowiadać. 16 podmiotów skupujących w województwie łódzkim mleko i przetwarzających. W tym największa w województwie łódzkim, aż co do wielkości w Polsce, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu na czele. Bardzo mocno rozwinięty przemysł drobiarski. Bardzo mocno. Bardzo mocno rozwinięty przemysł warzywny, sadowniczy. mamy wszystko to, co w państwie polskim jest potrzebne, a przede wszystkim mamy to wszystko ekologiczne. My nie musimy, tak jak na Zachodzie, stosować ekologii, bo no ja jestem sam tego żywym przykładem, ja jestem rolnikiem, mam gospodarstwo rolne o profilu mlecznym i kiedyś pani profesor w Warszawie na takim sympozjum naukowym zaczęła opowiadać, że rolnik to karmi te krowy chemią. No to ja zadałem pytanie, pani szanowna pani profesor, z całym szacunkiem do pani wieku i do pani tytułu, niech mi pani powie, czy ta zielonka, która rośnie na naszych łąkach, na naszych polach, naturalna zielonka, no to jest chemiczna chemia? No nie. Czy ta kukurydza, czy te zboże? Bo my tym karmimy swoje zwierzęta. No na Boga, no nie dajmy się oszałamiać i wpuszczać w jakieś nieprawdziwe z zachodu przychodzące agendy, które wywracają nam to, co w Polsce do góry nogami. No naprawdę proszę mi wierzyć i proszę to nagłaśniać. Polska jest jednym z najbardziej ekologicznych państw świata.
Staroświeckim, jeżeli chodzi o uprawianie,
dokładnie
o rolnictwo,
tak.
Czy nowoczesne?
I o uprawianie roli naszej ziemi, kochanej matki, i o nowoczesne, o wszystko. No
na czym polega nowoczesność rolnictwa województwa łódzkiego? W czym ono jest nowoczesne, a w czym jest tradycyjne? Już rozumiem, że tradycyjne w tym, że oparte o to, co zdrowe, ekologiczne, naturalne. Ale w czym ono jest nowoczesne?
Nowoczesne. No, z duchem czasu idziemy do przodu. Podglądamy jakby naszych kolegów z innych krajów i budujemy coraz to nowsze obory zmechanizowane. No, dzisiaj najważniejszym czynnikiem jest czynnik ludzki w pracy na roli, którego, no, musimy powiedzieć sobie to jasno, brakuje na dzień dzisiejszy. Zachłysnięcie się Zachodem, emigracja polskich młodych, wykształconych ludzi na Zachód doprowadziła do tego, że bardzo dużo gospodarstw się dziś w Polsce likwiduje, co jest, bym powiedział, takim zjawiskiem trochę, no, dla Polski nienormalnym. Ale wierzę w to, że tak jak szybko zachłysnęliśmy się Zachodem, tak szybko będziemy od tego Zachodu odchodzić. Bo jednak wracamy do macierzy, wracamy do korzeni rodziny, tej podstawowej komórki, która w Polsce od wieków była, jest i będzie oparta na miłości i na wierze.
Czyli nowoczesność to nie dać się zwariować.
Mam się zwariować, dokładnie.
Pozostaje nam jeszcze ten temat edukacji.
W tej karcie, samorządowej karcie praw rodzin, również są punkty, które dotyczą edukacji. Bo my tutaj zapisaliśmy, że między innymi inicjowanie i wspieranie projektów edukacyjnych wzmacniających rodzinę oraz szkolenia dla nauczycieli z zakresu współpracy z rodzicami i wspomagania wychowawczej funkcji rodziny. I myślę, że bardzo ważne jest to słowo wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, dlatego że, no tak jak tutaj ojciec już wspomniał, ja też o tym mówiłam, że to rodzina jest miejscem wychowania dziecka. Natomiast szkoła ma pomagać uczyć, ale ma wspierać rodziców. Czyli szkoła nie może dewastować tego, co rodzice dziecku przekazują w domu. A wiemy o tym i tutaj w jakiś sposób też zrodziła się też ta karta z tego powodu, że w naszym kraju, w naszej ojczyźnie pojawiły się różne ruchy, różne wydarzenia, różne grupy, które pojawiają się w szkołach, wchodzą do szkół i chcą uczyć nasze dzieci tego, czego niekoniecznie my chcemy, tak? Czyli jakiejś nowoczesności, ale nierozumianej w taki dobry sposób praktyki.
Jak przed chwilą mówił pan Waldemar,
tylko takiej nowoczesności, która mówi: wszystko możesz, niczym się nie przejmuj, wszystko jest dla ciebie, nieważne ile masz lat, tak? Co tam mama i tata mówią, ty jesteś najważniejszy, ty jesteś najważniejszy i ty wiesz, czego chcesz. No, ja wychodzę z założenia, zresztą nawet w takiej praktyce swojej zawodowej, jak mam młodych pacjentów z rodzicami przychodzą i czasami, no, niekoniecznie wszystko mi się podoba, bo jestem dermatologiem, więc tutaj na przykład dziewczęta, które mają, nie wiem, 14-15 lat i przychodzą umalowane, tak? I tu się zaczyna już jakiś problem, bo ja mówię przede wszystkim do dermatologa, skóra musi być czysta. No to mama mówi, no widzisz, mówiłam ci. A ja mówię tak, ale proszę panią, ale córka ma 15 lat, a pani ma troszeczkę więcej. I to chyba pani decyduje o tym, jak się zachowuje pani córka, tak? I tutaj właśnie jest to, ale w szkole wszyscy są pomalowani, ale nauczyciele nic nie mówią, że nie można przychodzić pomalowanym albo, nie wiem, w bluzce do pępka, tak? Więc to jest bardzo istotne, żeby szkoła wzmacniała,
a nie deprawowała.
Tak, ja myślę, że prosimy może bardzo, niekoniecznie to deprawuje szkoła, tak?
Żeby bo to nie jest stwierdzenie, że deprawuje, tylko żeby deprawowała, żeby nie dopuścić
pomagała.
Do tego, że w szkole to, co pani powiedziała na początku, że w szkole dziecko czy człowiek młody spotyka się z czymś zupełnie przeciwnym, co słyszy
w domu, w rodzinie
tak. I co jest naszym dziedzictwem naszej kultury, naszej
wiary,
tradycji i wiary.
Ja jednak upierałbym się tutaj, ojcze, aby powiedzieć, że dziecko wynosi naukę z domu, z rodziny i koniec, kropka.
Tak, tylko że
to, jeżeli dziecko będzie brane od małości do kościoła, będzie pokazywane miało obraz, będzie miało pokazywany główny ołtarz, będzie o tym się mówić w domu, będzie się to dziecko uczyć, przeżegnaj się, ojcze nasz, zdrowaś Mario, to dziecko, kiedy pójdzie tak mocno z rodziny przygotowane do szkoły, to i w tej szkole uważam, owszem, tam są niebezpieczeństwa czyhające na każdym kroku na nie, ale ono będzie tym Duchem Świętym wzmocnione, ja tak uważam, gdzie ten Duch Święty będzie nad tym dzieckiem roztaczał swój płaszcz bezpieczeństwa. I tak, to wtedy jest dziecko przygotowane do tego, żeby mogło iść i
tylko
głosić
prawdę. Panie Waldemarze,
prawdę.
Wydaje się, że nie bądźmy na tyle naiwni, że ukształtujemy dziecko tak obronione, tak, z takim pancerzem, że
niektóre są bardzo wrażliwe,
że nie będzie miał nikt na niego wpływu deprawującego, prawda?
Ale na pewno będzie miał mniejszy wpływ.
No tak, tak.
To jest bez znaczenia.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śniegula z Sieradza. Szanowny panie ojcze redaktorze, szanowni państwo, przysłuchuję się z olbrzymim zainteresowaniem i chcę serdecznie podziękować za piękną kartę rodziny, o której nie wiedziałem. No bo przecież rodzina to jest tą najstarszą i naturalną organizacją społeczną, od której zależy bezpieczeństwo narodu, istnienie narodu.
I pierwszą, panie Andrzeju, i pierwszą.
I pierwszym, tak, pierwszym. Także serdecznie dziękuję za to, ale po prostu zmobilizował mnie również do zatelefonowania pani doktor i również minister Sałek. Otóż, panie ministrze, serdecznie panu dziękuję, bo po prostu, że mogę zaszczyt i przyjemność po prostu panu podziękować za geotermię sieradzką, bo pan, jako tutaj, prawda, z panem profesorem Szyszko, prawda, no po prostu w jaki sposób mieliście olbrzymi w Polsce po prostu otrzymały po prostu bezpłatne, właściwie dużą pieniędzy na otwierty po prostu spadawcze, i ta geotermia sieradzka, która tutaj może sieradzka, może właśnie akurat w województwie łódzkim, bo jak wiemy, po prostu Polska leży na 70%, prawda, złoża geotermalnych. To jest ewenement, to jak pan w świętej pamięci, pan profesor Szyszko powiadał, ewenement na skalę nawet światową, prawda. My tego nie wykorzystujemy. O tym się bardzo mało mówi. O tym to jest jakoś tak pomijane. Między innymi pan profesor Szyszko był, prawda, w taki sposób po prostu męczony, prawda, psychicznie i medialnie i tak dalej. No tutaj w program sieradzki miał być prowadzony właśnie geotermia jako ten taki priorytetowy, prawda, program. Także no, Dziękuję serdecznie.
Panie Andrzeju, pytanie. Tutaj rozmawiamy o tej samorządowej karcie praw rodzin. Pan o niej nie słyszał, dowiedział się. Miło nam, że konkretny pożytek z tej audycji. Ale też pytamy naszych gości, zapytamy pana, chociażby ta inicjatywa geotermii sieradzkiej, w jaki sposób ona wpłynie na poprawę życia rodzin w Sieradzu, pańskim zdaniem?
Z pewnością wpłynie. Ze względu na ochronę zdrowotną, tak zwanych tego pakietu klimatycznego, prawda, o którym tutaj pan minister Sałek jest tutaj, prawda, promotorem. To jest jeden element, a nie ukrywam, że my jako rolnicy tutaj, prawda, liczymy na to, jeżeli ta geotermia sieradzka będzie tutaj funkcjonować, to wiemy, że Zakopianka, która w tej chwili po prostu może rozprowadzać geotermię, ciepło po prostu geotermalne na odległość około 15 kilometrów. Także myślę, że my tutaj możemy skorzystać z tego, na przykład przetwórstwo, prawda, różnego rodzaju suszarnie i tak dalej. Wiele, wiele rzeczy. Także to są olbrzymie szanse i olbrzymie po prostu moce do wykorzystania. W tej chwili docelowo jako do ogrzewania, ale wiemy, że możemy z tego również energię elektryczną produkować, prawda, w zależności od tego, jakie tam są, prawda, temperatury i tak dalej, a już nie mówiąc, tak jak powiedzmy jest w Gniejowie, do celów turystycznych, prawda, tutaj wypoczynkowych i tak dalej. Także to jest olbrzymia rzecz. Jeżeli my tego w ostatnim okresie czasu nie wykorzystamy, prawda, no to będzie bardzo źle. Kończąc już, szanowni państwo, bo być może długo, miałem zaszczyt i przyjemność być teraz na konwencie pana prezydenta Andrzeja Dudy. I akurat w taki sposób, prawda, między innymi udało mi się wspomnieć panu prezydentowi, a więc powiedziałem w ten sposób: panie prezydencie, obroniliśmy polskie ziemi i lasy, czas na priorytety, o których pan mówi, a więc geotermia, złoża geotermalne i woda. Są te rzeczy, bo te dwie rzeczy musimy...
Dziękujemy, panie Andrzeju, pozdrawiamy gorąco, serdecznie. Zatrzymamy się przy wodzie, województwo łódzkie, panie ministrze.
No tutaj jest pewien kłopot, trzeba sobie powiedzieć, bo występują pewne braki, jeśli chodzi o wodę. Jedno województwo łódzkie jest zagrożone tym, że zagrożone stepowieniem, a później w konsekwencji być może pustynnieniem, co jest bardzo niebezpieczną sprawą także z punktu widzenia produkcji czy działalności rolniczej i temu też trzeba przeciwdziałać. Tutaj też wyszliśmy z taką propozycją, koncepcją związaną z tym, ażeby tą wodę, i na to też są przygotowane pieniądze i zachęcam do tego, żeby te wnioski składać, ażeby pozyskiwać pieniądze w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na i systemy nawadniające, które będą wykorzystywać wodę deszczową zmagazynowaną na danej posesji do tego, ażeby ona była używana czy w ogródkach, czy do podlewania, tak ażeby ta woda bezpośrednio nie spływała do rzeki i w konsekwencji do morza, tylko żeby nauczyć się pewnej sztuki utrzymania wody na swojej posesji, w swoim gospodarstwie. I tutaj te elementy związane właśnie, no przepraszam, powiem żartobliwie, beczka plus. Kiedyś taka beczka występowała na wsi, że tak powiem, w każdym gospodarstwie i dzisiaj musimy do tego wracać, ażeby tą wodę magazynować, a jednocześnie te systemy nawadniające też mogą być dofinansowane. A wracając do tego, co pan Andrzej powiedział, nasz słuchacz, to rzeczywiście, ja powiem szczerze, zapomniałem troszeczkę o tym. Ta instalacja, która w tym momencie jest przygotowywana w Sieradzu, jeśli chodzi o geotermię, no to będzie bardzo ciekawą instalacją, tak zwaną hybrydą energetyczną, gdzie tam będzie taki wyrafinowany system inżyniersko-energetyczny, który będzie pozwalał wytwarzać energię cieplną nie tylko w oparciu o geotermię, ale także i o pompy ciepła i instalację klasyczną energetyczną, więc trzymamy kciuki, ażeby ta inwestycja się powiodła, bo to będzie naprawdę bardzo ciekawa inżyniersko instalacja.
Ale tutaj mówiąc o wodzie, pan minister zapomniał jeszcze o jednym projekcie, którym razem z panem ministrem Sałkiem praktycznie od początku kadencji w naszej w Sejmiku staramy się zająć. To jest taki interregionalny program dotyczący do rzecza rzeki Pilicy, no, który tam biegnie przez województwa małopolskie, śląskie, łódzkie i mazowieckie, ponieważ akurat w województwie łódzkim i tutaj powiat tomaszowski, piotrkowski, opoczyński, to jest wielki zalew sulejowski, który dawniej był też miejscem rekreacji, miłego spędzania czasu. No teraz wiemy, że jest co lato, dochodzi do zakwitu sinic i choćby z przyczyn medycznych niewskazana tam jest kąpiel. I tutaj właśnie no, wspieramy działania województwa łódzkiego, przede wszystkim Wydziału Departamentu Rolnictwa, właśnie w przygotowywaniu tego projektu, który ma doprowadzić do oczyszczenia całego dorzecza Pilicy i do tego, żeby można było właśnie korzystać z tej wody i w sposób turystyczny, i w sposób praktyczny. To są pieniądze, które mamy nadzieję będą z Unii Europejskiej na ten, no, na te zadania przygotowane i to jest akurat no, dla nas bardzo ważny projekt.
Dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z województwa łódzkiego, powiat Łowicz.
Prosimy, panie Józefie.
Ja mam takie pytanie do wszystkich gości, którzy tam są, bo dlatego, że złożyliśmy wniosek na dofinansowanie do wymiany pieca, oczywiście to jest program Czyste Powietrze, to trwa już od początku września, tam jest kilka telefonów do Wydziału Ochrony Środowiska do Łodzi, nie można się tam do nikogo dobić i jeżeli to tak długo będzie trwało, więc te programy, to jest fajny program, bo wiadomo, że chronimy powietrze, chronimy zdrowie, chronimy płuca, ale to trwa już prawie pół roku. Ja nie mam żadnej odpowiedzi, czy ten wniosek w internecie jest tylko, że jest w trakcie rozpatrywania i tu mówicie państwo o geotermii, to jest bardzo fajna sprawa, tylko jeżeli to tak będzie trwało pół roku albo i więcej, ktoś musi na to wydać pieniądze, bo to jest inwestycja. Ja wydałem 25 tysięcy, jak się nie mylę, w wniosku i do tej pory nie wiem, jak to dalej jest. Także chciałbym uzyskać jakąś...
Dziękuję, panie Józefie. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Pan minister?
Tak, pan minister.
Dziękuję. Powiem w ten sposób. Ten program jest realizowany na terenie województwa łódzkiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. To jest program rządowy, który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. I dzisiaj jest tak jak ja znam te statystyki, które w tym momencie dotyczą województwa, to około 10 milionów złotych jest wypłaconych dotacji, bo to jest albo dotacja, albo pożyczka preferencyjna, bądź system mieszany. Rzeczywiście program cieszy się ogromną popularnością, co powoduje, że tych wniosków jest bardzo dużo, bo dzisiaj jest około chyba 7 tysięcy wniosków złożonych i one sukcesywnie muszą być realizowane, dlatego że proszę pamiętać, że dysponujemy groszem publicznym i też grosz publiczny wymaga pewnych reżimów formalno-prawnych, tak żeby z nim dobrze gospodarować. Cały sam program Czyste Powietrze ma być uproszczony. Prace w tym kierunku trwają, niedługo powinien być ponownie zaproponowany. Natomiast no tutaj pana Józefa, jeśli dobrze zapisałem, no prosiłbym jeszcze o chwilę cierpliwości. Ja postaram się też no, ze swojego poziomu jakoś rozmawiać z zarządem Wojewódzkiego Funduszu, ażeby tutaj te sprawy były przyspieszone, ale
pojawił się licznik, ogromna pojawił ilość... się licznik w postaci kolejki.
Tak, tak.
Jesteś na tym etapie. Przed tobą jeszcze 1000 wniosków. 997.
Tak, ale na pewno ten głos pana Józefa...
500 być... ileś, prawda? To tak. Pomaga w takim niecierpliwieniu się każdego. Także dziękujemy i pozdrawiamy pana Józefa. Mamy nadzieję, że na przyszłość takich projektów, gdzie będzie dużo wniosków, takie rozwiązanie może pomóc. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Biela, z powiatu tomaszowskiego.
Kłaniamy się.
Jest właśnie z taką sprawą, że dopłaty do rolnictwa miały być większe i do tej pory jakoś tak nic nie słychać. Pewnie nie uda się. Tak słyszałam, że są jakieś tam kłopoty, że nie będziemy wyrównani właśnie z rolnikami z innych lepszych, uprzywilejowanych części Europy. A druga sprawa to jest taka, że właśnie W Tomaszowie Mazowieckim, tam nie wiem ile ten Tomaszów ma, 60 tysięcy mieszkańców, a są tak, dwa Lidle, ogromny Kaufland centrum. Kiedyś oczywiście tam były zakłady przemysłowe, teraz jest tylko handel. I jest no, Lidl, Netto, Aldi, Rossmann, chyba. Więc to są wszystko sklepy niemieckie. I te wszystkie pieniądze nasze z 500+, to gdzie my wydajemy? Wydajemy w tych sklepach. Po prostu to wszystko idzie na zakup. O ile to wiem, to jeszcze nawet nie udało się tego podatku tych sklepów wprowadzić. Też jeszcze chciałam poruszyć taką sprawę, że teraz pani doktor Skórek na forum Parlamentu Europejskiego cały czas nachalnie właśnie weganizm nam tutaj lansuje.
Czyli pani Gabrielo, pierwsze pytanie to są dopłaty. Jak wygląda sprawa? To będzie pytanie do pana Waldemara Wojciechowskiego. Druga kwestia to rozumiem kwestia naszych miast i związanych wielkopowierzchniowych sklepów, tak? I co zrobić, by...
To też nie tylko szkoła, ale też wszystkie, nie wiem, pod domy kultury podlegają, czy pod sejmiki, bo tak te kompetencje są porozumiewane, że nie wiadomo, co podlega, ale pod sejmiki, no to właśnie w tych domach kultury też, no nie ma nic dosłownie, jakaś tabata, jakieś jogi, które są w ogóle zagrożeniem duchowym i to się powinno gdzieś prywatnie, jak ktoś sobie to robi, a nie w domach kultury to jest robione. Jakieś zajęcia z odpadów, dzieci coś tam robią, no żadnego nie ma odpadu i ładu.
Dziękujemy pani Gabrielo. No takie na pewno cztery duże tematy. Dopłaty, domy kultury, zajęcia dla dzieci i młodzieży i potem te sklepy wielkopowierzchniowe, dyskonty, a jednocześnie gdzie sprzedawać produkty rodzime, produkty rolne, czy też te, które są produktami spożywczymi, przemysłowymi, rodzimego pochodzenia.
Jest to bardzo przykre dla nas, polskich rolników, że jesteśmy troszkę jakby dyskryminowani wobec innych rolników z Unii Europejskiej. No ale miało nie być o polityce, no ale jest niestety ta brudna polityka.
Nie da się.
Szanowni Państwo, 2004 rok, pan minister Sawicki pozwolił na to, aby Unia Europejska wpisała do traktatu na 10 lat zamrożenie dopłat rolniczych. Po 10 latach ten sam pan minister rolnictwa, pan Sawicki, pozwolił, aby na następne 7 lat zamrożono wyrównanie dopłat rolniczych w Polsce. Ten rząd Prawa i Sprawiedliwości zdeklarował się do tego, aby na następne rozdanie, czyli 2021-2027, walczyć o zrównanie, a jeżeli nie o zrównanie, to chociaż o podwyższenie dopłat. Ja sam jestem rolnikiem i wiem jak to boli. Bo przecież, tak samo pracujemy jak nasi koledzy za granicą. Powiem więcej, produkujemy, tak jak już wcześniej powiedziałem, bardzo zdrową żywność, którą żywimy Europę. Bo tak trzeba też powiedzieć.
Ja lubię takie pytania, panie Waldemarze, jak pytałem, ile jest co piąty tucznik pochodzi z województwa łódzkiego, który trafia na polski stół, pan tak powiedział, że no niestety niedużo. Czy w kartonikach w polskich sklepach jest polskie mleko, czy nie polskie mleko?
Złowicza na pewno
tak. Złowicza na pewno polskie, bo sam jestem producentem tego mleka. Natomiast, moi kochani telewidzowie, uwierzcie, że bardzo ciężko jest się przebić w hipermarketach, w supermarketach z polskim towarem. A jeżeli już się przebijamy, to naprawdę za takie ceny, gdzie dziś w skali świata urąga to godność.
No ale pozostajemy też, polityka, od tego nie uciekniemy. Jest pośród nas władza samorządowa. Co władza samorządowa może zrobić w kwestii, o którą pytała pani Gabriela, a jest to kwestia powierzchniowych i wielkopowierzchniowych z obcym kapitałem dyskontów, supermarketów, hipermarketów?
Znaczy, powiem tak, że to, czy powstają w ogóle tego typu sklepy, no to zależy od samorządu, na terenie którego one mają być wybudowane. Czyli jakby bardziej to dotyczy samorządów gminnych, lokalnych. I te samorządy o tym decydują, czy taki sklep powstaje, czy nie powstaje. Druga rzecz, o czym wszyscy wiemy, że to od nas zależy, gdzie my idziemy i wydajemy nasze pieniądze. I to zależy od naszej świadomości. I wiemy o tym, że w Polsce jest prowadzona kampania, która ma na celu przekonanie Polaków do tego, żeby kupować polskie produkty, tak? Bo jest taka kampania teraz Polska, tak? Te wszystkie produkty, które są... Polska smakuje w tej chwili, tak? Tutaj pan Waldemar mi podpowiada. I my mamy zdecydować, co my chcemy kupić. Mamy się zastanowić, czy te produkty, które kupujemy, czy one mają być polskie, czy one mają być niemieckie, francuskie, czy jakieś inne. Czy właśnie to, o czym tutaj cały czas mówimy, czy one mają być zdrowe, bo ja całkowicie się zgadzam z tym, co powiedział pan Wojciechowski, że Polska jest praktycznie jednym wielkim obszarem produkcji ekologicznej. Bo jednak mamy ograniczenia, jeśli chodzi o wprowadzanie różnych pestycydów, ograniczenia, jeśli chodzi o modyfikowanie żywności. Także ta nasza żywność na pewno jest zdrowa, a na pewno zdrowsza niż ta, która jest zagraniczna. I teraz oczywiście tutaj ta pani ma rację, że tych sklepów jest może za dużo, na pewno jest ich za dużo, natomiast to my decydujemy, do którego sklepu idziemy i gdzie kupujemy. Czy my pójdziemy na lokalny taki rynek targowy, czy pójdziemy do hipermarketu.
I od nas zależy, kogo wspieramy w wyborach samorządowych.
Bo to jest tak, to jest istotne.
Jak wpływamy na decyzje samorządowe?
Jak później ten samorząd
domy
decyduje?
Kultury?
No, to jest to samo.
Tak, tylko że w przypadku województwa łódzkiego my mamy tak, że jest Łódzki Dom
Kultury.
Znaczy
samorządu wojewódzkiego.
Samorządu województwa łódzkiego jest Łódzki Dom Kultury i podlega pod samorząd województwa, też podlegają biblioteki w poszczególnych miastach, więc ten wątek, który pani Gabriela tutaj przedstawiła, to mi się wydaje, że on dotyczy bardziej samorządowych instytucji samorządowych podległych pod gminy, powiaty bądź miasta. Tak, bo ja tutaj nie zaobserwowałem.
Jakim podmiotom jest wynajmowana przestrzeń?
Tak, tak. No
środka kultury.
Komu pozwalamy prowadzić tam zajęcia z dziećmi, z młodzieżą? Jak one są przygotowane? Na jakim poziomie są ci, którzy prowadzą te zajęcia? Ale też tu jest też bardzo ważna znów rola nas, obywateli, rola rodziców. Bo jeżeli rodzic decyduje się na jakieś zajęcia, to powinien sprawdzić. Kim jest ten człowiek, kto to prowadzi? Czy ja się decyduję dlatego, bo koleżanka mówi, słuchaj, to są super zajęcia, moje dziecko się nauczyło tego i tego, tam są odpowiedzialni ludzie, którzy zadbali o moje dzieci, tak? I spokojnie możesz ich tam wysłać. Czy tak, no dobra, no gdzieś zapiszemy, bo musimy zapisać, no żeby gdzieś to dziecko było i no to jest już kwestia tutaj jakby... Ja bym chciała powiedzieć o jednej takiej rzeczy. Nam bardzo łatwo jest zrzucać wszystko na innych i mówić, gmina ma zrobić to, miasto ma zrobić to, poradnia ma zapewnić tamto, szkoła to, ale my przede wszystkim pytajmy siebie, co my mamy zrobić i jak my mamy w tym uczestniczyć. Co my zrobiliśmy, żeby zgłosić w swojej gminie, że chcemy na przykład takich zajęć, że nie podoba nam się to, że w tej, w tym ośrodku pracuje taki i taki nauczyciel, bo on na przykład źle się zajmuje dziećmi. Co my robimy?
Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże.
Jeden problem chcę poruszyć, na przykład pryskanie Roundupem. Jak zboża nie dojrzewają, czy łubin, pryskają Roundupem, żeby szybciej dojrzał i równo. To się przenosi może nawet na pszenicę, nie wiem, czy na inne.
Pan telefonuje z Kanady, panie Sławomirze, tak?
Tak, i jedna sprawa, druga sprawa jest energetyka, która jest wszędzie potrzebna, ale dobrze by było, bo czytałem tak dawno, żeby zatrzymać węgiel z zagranicy. Niech on idzie, jak jest tani, a górnicy niech się przekwalifikują na jakieś wyższe stanowiska. A węgiel z podziemi to nie zginie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję panie Sławomirze. Pytanie z Kanady, a zatem prosimy pana Waldemara Wojciechowskiego. Roundup, często to pytanie pada na naszej antenie. Czy rzeczywiście rolnicy w Polsce używają Roundupu? Na jaką skalę używają go? Czy go używają pańscy sąsiedzi, znajomi? No bo wiadomo, że nie jest pan instytucją czy przedstawicielem instytucji, która monitoruje sprzedaż i użycie tego środka.
Z tego co wiem, sam używałem Roundupu, ale nie do celów, tak jak tutaj pan zaznaczył, żeby prędzej usiech ubin czy zboże, no raczej w naszych rejonach jest to niemożliwe. Dzieje się to za naturą. Natomiast ja używałem Roundupu i owszem, do czyszczenia ziemi. Jak gdzieś wkradły się chwasty takie, których nie można zniszczyć, tylko trzeba po prostu opryskać Roundupem. Na dzień dzisiejszy wiem, że te szkodliwe pestycydy, które w tym Roundupie były już są niedostępne. Ten Roundup już jest jakby troszkę taki słabszy. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć, czy nie znam takiego rolnika, który by, powiem tak, który by pryskał ubin czy zboże. To na pewno zboże nie.
Żeby
bo to przychodzi
dojrzało.
Przychodzi czas, tak żeby szybciej dojrzało, żeby można było skosić. No u nas raczej w Polsce mamy taki klimat jak na razie, gdzie to dzieje się naturalnie. Jak jest w Kanadzie? Nie wiem, nie byłem nigdy w Kanadzie.
I też bardziej ten problem o stosowaniu różnych środków tyczy się nieprzestrzegania karencji, czyli tego okresu, po którym środek już nie ma negatywnego wpływu ani na środowisko, ani na produkt, również na spożycie. Pan Sławomir podjął jeszcze jedną kwestię, no, która też w jakiś sposób dotyczy województwa łódzkiego. Może nie kwestia węgla kamiennego, ale węgla brunatnego. Kilka słów, panie ministrze.
No, co piąty tucznik jest z województwa łódzkiego i 1/3 energii w Polsce jest też z województwa łódzkiego, konkretnie z Zagłębia Bełchatowskiego, czyli z elektrowni konwencjonalnej, która jest oparta o węgiel brunatny. Także to jest w zasadzie taki największa ilość tej energii jest wytwarzana dla całego kraju właśnie w Bełchatowie. Przed Bełchatowem, jeśli chodzi o eksploatację obecnych złóż węgla kamiennego, które będą się gdzieś mniej więcej około roku 2030 kończyć, no jest duża decyzja de facto inwestycyjna tego, w jaki sposób ten zakład i cały kombinat ma wyglądać w przyszłości. Na pewno te odkrywki, które są przygotowywane do eksploatacji, to one powinny być od strony formalno-prawnej przygotowane taka, żeby można je było wykorzystać. Natomiast jest to bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o paliwa kopalne, mówiąc prosto o polityce klimatycznej, dlatego że dzisiaj ta presja środowiskowa i presja finansowa na eksploatację i wykorzystywanie paliw kopalnych jest bardzo duża, co także dotyka takich instalacji jak Bełchatów. Tylko że jeśli mówimy o zabezpieczeniu dostaw i bezpieczeństwie energetycznym kraju, no takie instalacje muszą funkcjonować i one są po prostu potrzebne do krajowego systemu elektroenergetycznego, tak samo jak ta energia jest potrzebna dla przemysłu, tak żeby polskie PKB mogło się rozwijać, żeby Polacy mogli się bogacić, chociaż nikt nie kwestionuje tego, że inwestycje w odnawialne źródła energii powinny się odbywać. I też kompleks bełchatowski jest takim dobrym przykładem, gdzie prawda jest eksploatowany, jest wykorzystywany węgiel brunatny, jednocześnie mamy górę Kamieńsk, na której są zainstalowane wiatraki, które już od wielu lat działają i także wykorzystują energię, produkują energię zieloną, energię odnawialną, więc ta symbioza pomiędzy klasyczną energetyką, a tą energetyką odnawialną, ona ma szansę i powinna być realizowana.
Bardzo wiele spraw podjęliśmy, a to wszystko w oparciu o to, że Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął samorządową kartę praw rodzin. Jesteście gotowi pomagać innym sejmikom, innym samorządowcom. Dziękuję za przybycie.
Proszę ojca, czy ja mogę na koniec tylko?
Bardzo proszę.
Ponieważ sejmik, samorząd województwa łódzkiego razem z samorządem Tomaszowa Mazowieckiego, ale również rzecznikiem praw dziecka 24 maja w Tomaszowie Mazowieckim. 5 to jest sobota, tak? Czyli przekłamanie maleńkie. Sobota, tak? 25 maja organizuje kongres rodzin, kongres rodziny. I to będzie takie duże wydarzenie, właśnie przygotowane przez województwo łódzkie, na które tutaj myślę, że wspólnie jako radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zapraszamy.
Dziękujemy za zaproszenie. Pani Ewa Wędrowska, lekarz, dermatolog, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego. Pan Waldemar Wojciechowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego i pan minister Paweł Sałek, dzisiaj w roli radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję również państwu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Za współtworzenie rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.